Szczęść Boże.
Dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Nasza audycja, jak wytrawni słuchacze już pewnie słyszą, w formacie reporterskim, bo dzisiaj gościmy w gościnnych progach plebanii parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Glinojecku, a gościmy tam z powodu wyjątkowego gościa. Moim waszym gościem jest dziś Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, ale w wywiadach takie zapowiedzi są dłuższe. Ewangelizator, uzdrowiciel, nie powiedziałem. Nie obrażasz się na to?
No nie, bo to mam nadzieję, że tak pół żartem, pół serio, wiadomo, że to wszystko, co robimy, jest nakierowane na Pana Jezusa. Mhm. A że Pan Bóg uzdrawia, a czasami ludzie mają tendencję do upraszczania i do spłycania, no to faktycznie czasem się pojawia. Jak się wpisze w Google Marcin Zieliński, to takie hasło wyskakuje.
Ewangelizator to jest trudne słowo i nie każdy wie, o co chodzi. O ogłoszeniu Ewangelii będziemy mówić, ale chciałbym, żeby taką naszą główną myślą było to liderowanie, powołanie do liderowania. Ty uważasz, że każdy mężczyzna powinien, musi być liderem?
No myślę, że życie nas tak stawia w takich miejscach liderowania, oczywiście na różnych płaszczyznach, prawda? I w rodzinie, i w domu, i pewnie, no mówię, nie każdy może będzie właśnie jakimś tam liderem wspólnoty, albo liderem właśnie w takim rozumieniu gdzieś prowadzenia jakiejś grupy takiej specjalnej, może tak to nazwiemy, ale na pewno mężczyzna ma w sobie takie zadanie i powołanie do tego, żeby być tym, który ma jakąś odpowiedzialność, który prowadzi, który nawet tą swoją najbliższą rodzinę opiekuje się nią, prowadzi do Pana Boga. Więc uważam, że w różnych wymiarach, ale każdy ma takie zadanie, na pewno każdy mężczyzna w siebie wpisane. No, trzeba to tylko pewnie dobrze rozeznać i się trzymać tego, co się rozeznało.
Dobrze rozeznać. A mały Marcin rozeznawał swoje powołanie gdzie? Kim chciał zostać?
Mały Marcin chciał być piłkarzem, także...
Oczywiście.
Myślę, że to jest fajne właśnie w całym tym procesie rozeznawania, bo nam się czasem wydaje, że to wszystko jest takie uduchowione, że te nasze własne przemyślenia tutaj i potrzeby się nie liczą. A w moim takim doświadczeniu rozeznawania było bardzo wiele też takiego pragnienia, które miałem w sercu i starałem się sam sobie odpowiadać na pytanie, co jest we mnie, za czym gdzieś tęskni moje serce. No i potem zobaczyłem, że idąc tą drogą właśnie odkrywania, że najpierw piłka nożna, sport, przechodząc przez AWF, no bo poszedłem tam z pasji, a nie z jakiegoś objawienia, to mnie doprowadziło do miejsca, w którym jestem dzisiaj, w którym wiem, że no wypełniam wolę Bożą w swoim życiu, ale no właśnie dochodziłem do tego takimi półkrokami.
AWF, czyli przygotowanie pedagogiczne było?
No nie do końca, bo nie jestem panem od WF-u, nie. Aczkolwiek na turystyce rekreacji byłem, aczkolwiek na WF-ie, więc było dużo sportu, dużo więcej niż normalnie i jest to Akademia Wychowania Fizycznego, ale nie było tam właśnie, no właśnie tego, co bym dzisiaj pewnie mógł do katechezy wykorzystać, tego nie.
Byłeś piłkarzem, Skierniewice ciebie znają. Były tłumy, były autografy.
Chyba aż tak mi nie poszło. Nie. Dobrze, aczkolwiek no miałem propozycję do wyższych lig, gdzieś tam do trzeciej. W trzeciej lidze grałem, do jakiejś drugiej ligi, wtedy pamiętam, miałem propozycję. Za dzieciaka do mnie dzwonili gdzieś tam z Łodzi, ze szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie mój rocznik miał mistrza Polski. Także miałem możliwości, gdybym się zgodził, no ale to się wiązało wtedy z takim dość radykalnym też zrezygnowaniem z jakiegoś stylu życia, no bo trzeba było się przeprowadzić, mieszkać w bursie, zmienić miejsce, a to był taki czas. No co, kończyłem podstawówkę, czy tam gimnazjum się zaczynało, później była matura, no więc nie sprzyjały okoliczności, także zostałem, a później w momencie, kiedy rzuciłem wszystko na jedną kartę i próbowałem przenieść się do innego miasta, do szkółki pod Poznaniem, skręciłem nogę, no i tak to wszystko się stało.
I domyślam się, że odczytujesz to jako głos i wolę Pana Boga, tak? Noga skręcona.
No myślę, że wcześniej czy później sam bym doszedł do tego, że to moje serce biło mocniej do tego, co robię dzisiaj. Także przyszedł już w pewnym momencie taki czas, gdzie czułem, że bardziej chcę iść w temat ewangelizacji i dzielenia się Panem Bogiem i to mnie pochłania bardziej niż piłka nożna. Mhm. No więc to się zadziało, czy to był odczytując, czy nie odczytując tamtego znaku w ten sposób.
Okej, okay. W jakim stanie twojej ludzkiej, chłopięcej i męskiej natury byłeś wtedy, kiedy doznałeś tego nawrócenia. Wiele razy o tym opowiadałeś. 2007 rok. Łaska bazuje na naturze. To na kim usiadł Duch Święty? W jakim był w stanie ducha dorastania?
No usiadł na młodym chłopaku, który był na pewno ambitny, no bo jak patrzę na swoje treningi, jak potrafiłem wstawać o 5 rano przed szkołą, iść do szkoły, po szkole trenować dalej, no to myślę, że to była ambicja. To było coś takiego, że miałem naprawdę coś takiego w sobie i myślę, co mam do dzisiaj, że jeśli mam cel, to chcę ten cel zrealizować i potrafię naprawdę się poświęcić. Więc te treningi, nie, które miałem 5 razy w tygodniu czasami, w sensie już z meczem, to podejrzewam, że to mnie nauczyło cierpliwości, to mnie uczyło takiego charakteru, który później no, przełożył się na tą moją podróż ewangelizacyjną też, no bo może skończyłem z treningami tak regularnie piłką nożną, ale no miałem potem spotkania modlitewne, wyjazdy kilka razy w tygodniu. To jest ciężka robota. I też swoje ciało muszę dyscyplinować, dzisiaj też ćwiczyć, żeby dać radę w tym tempie, w którym jestem. Więc myślę, że ta łaska siadła na takiego właśnie chłopaka, który był ambitny i który potrafił poświęcić coś dla wyższego celu. Najpierw była to piłka, a później był to już Pan Bóg. No i tak zostało do dzisiaj. Także myślę, że bardzo mi też sport pomógł w takim kształtowaniu charakteru, dyscyplinie, no i wytrwałości, która się dzisiaj w życiu duchowym też bardzo przydaje.
Czyli jesteś żywym przykładem, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
No, tak jak powiedziałem przed chwilą, gdybym nie dbał o siebie, to nie byłoby mnie już dzisiaj w tej posłudze, bo obciążenia są tak duże, że widzę, jak moje ciało jest zmęczone po tych wszystkich wielogodzinnych spotkaniach. Bo nasze spotkania też nie trwają godzinkę, tak? To nie jest tak, że ja wjeżdżam na godzinę o 19 i idziemy na kolację, jedziemy do domu. Często to są 5-godzinne wydarzenia. Trzeba dojechać, wrócić, zaraz jechać dalej. Masz wspólnotę na miejscu, gdzie też są ludzie z problemami, z którymi też trzeba być, towarzyszyć im. No to jest naprawdę ciężka praca. Uważam, że często ludziom mówię, posługi na zewnątrz to jest jeden etat, a drugi etat to jest wspólnota na miejscu. I to trzeba sobie, że tak powiem, tak odpowiedzieć, bo czasami zadają pytania, jak to jest, że nie pracujesz normalnie, zawodowo. Ja mówię, jakbym miał czas na 3 etaty, to może bym pracował.
No dobrze, jak jesteśmy przy tym wątku, jak utrzymujesz się finansowo?
No trzeba było to wypracować, bo w Polsce w kościele nie ma jeszcze wypracowanych schematów do tego, żeby świecki mógł działać zgodnie nawet z charyzmatem, który dostał. No bo trzeba zadbać o te swoje, powiedzmy, no, normalne utrzymanie. Także u mnie to się płynnie, dzięki Bogu, zaczęło, bo to się zaczęło przyspieszać, kiedy kończyłem studia, kiedy kończyłem AWF. Zacząłem dostawać tak wiele zaproszeń, że się zastanawiałem, może mówię, Panie Boże, Ty mnie zapraszasz przez te zaproszenia, nie? Przez to, że tego jest tak wiele, więc ja tak naprawdę gdzieś tam pytałem Pana Boga, co jest jakimś takim Jego planem na moje życie. No i dostałem kilka bardzo prostych odpowiedzi, jasnych, takich, że ja wiedziałem, że to Pan Bóg do mnie mówi, bo powiedziałem, Panie Boże, jeżeli naprawdę chcesz, żebym ewangelizował, jeśli chcesz, żebym to robił, to daj mi taki jasny sygnał, potrzebuję tableta, żeby robić notatki na konferencję, bo mnie nie stać na tusz do drukarki.
Konkret.
No i wyobraźcie sobie, że wchodzę kiedyś do kościoła na Litwie, zaczepia mnie jakaś dziewczyna i mówi, Marcin, Pan Jezus mnie prosił, żebym Ci coś dała. No i dała mi najnowszego iPada.
Aha.
No i pomyślałem sobie, to nie mogę przyjąć, a z drugiej strony, no ale pamiętasz, o czym prosiło, o co prosiłeś, nie? Pamiętasz, co było twoim takim znakiem od Pana Boga, który wołałeś. No i tak skracając, no co, z czego żyję? Musiałem przez to założyć działalność gospodarczą, żeby móc sprzedawać książki, które piszę. To jest jedna rzecz. Ja też jestem ewangelizatorem, który jak dostaje ofiarę, to wystawia fakturę. Czyli jak przyjeżdżam...
Chyba jedyny w Polsce.
No, myślę, że jeden z
nielicznych. W naszym kościele katolickim.
Przynajmniej, nie wiem, nie wypytuję tego kolegów po fachu, jak to robią. Ale no, stwierdziłem, że ja chcę być uczciwy w tym wszystkim. Zresztą no, myślę, że to jest istotne. To jest też moje świadectwo, więc jak dostaję ofiarę za jakąś posługę, oczywiście to nie jest tak, że ktoś mi płaci za modlitwę, tylko po prostu czasami...
Nie masz cennika.
No nie, oczywiście, że nie. To jest dla mnie tak, że zawsze jak dzwoni jakiś ksiądz i mnie chce zaprosić, pyta, a jakie ma pan stawki? Ja mówię, nie mam czegoś takiego jak stawki, bo nie jestem pop gwiazdą, ale jeżeli chcecie mi pobłogosławić serca, no to taka ofiara z serca będzie okej. Okay. No i z tego staram się wystawiać, no, zawsze wystawiam faktury. To jest druga rzecz, a trzecia, mam Patronite'a, który idzie na fundację, no i robimy przez tego Patronite'a tak naprawdę wszystkie te, czy przez fundację, te wszystkie dzieła, które później są no właśnie wydarzeniami typu Chwała Mu. Mam studio przez to, którym robimy nagrania do kwadransików ze słowem, sprzęt kupuję za to. No i tak się utrzymuję, ale mówię, myślę, że wielu świeckich nie ma tak łatwo jak ja i no, przejść taką drogę to też nie jest łatwa rzecz. Mhm. Więc myślę, że dobrze by było, żeby w kościele też był wypracowany jakiś taki schemat, jeśli chcemy wykorzystać potencjał świeckich, których Pan Bóg też dzisiaj hojnie obdarowuje.
A chcemy. Chcemy. Jest mowa na synodzie o tej współpracy, o prowadzeniu wspólnym kościoła i duchownych, i świeckich. No właśnie, jak ty w tym kościele się odnajdujesz, któremu ciężko odnaleźć się w tej rzeczywistości? Brakuje kapłanów, a jednocześnie pewna nieufność do świeckich, świeckich liderów. Ci, którzy się zapraszają, oczywiście ufają ci, zresztą wiemy, że od władzy duchownej swojego biskupa masz upoważnienie do głoszenia, ale no, na pewno zderzasz się z taką nieufnością, niegotowością na tego typu prowadzenie kościoła przez świeckich liderów i to jeszcze charyzmatycznych. Jak się w tym odnajdujesz?
No u mnie w diecezji nie mam zakazu, nie mam jakiejś misji wielkiej kanonicznej, więc też nie mogę powiedzieć, że nie wiadomo co dostałem. Mhm. Ale no w Polsce nie ma wypracowanego schematu. Jakby mam wielu bliskich znajomych biskupów, z którymi też o tym rozmawiałem i mówię, Marcin, rób tak jak robisz, nie? To znaczy twój proboszcz wie, że jeździsz, błogosławi temu, no i na tej zasadzie się gdzieś tam poruszamy. A też kończę teologię, jestem na 5. roku w tym momencie. No więc też by było fajnie pewnie, gdyby to się w jakiś sposób usystematyzowało. No praktyka jest taka, że każda diecezja funkcjonuje inaczej. Nie ma tego ujednoliconego prawa, które pewnie przydałoby się w tym momencie, bo tych świeckich jest naprawdę rośnie jak grzybów po deszczu. Tak. Takich, którzy naprawdę, no u nas na teologii mamy chyba 200 studentów, żeby nie skłamać, na tych kilku latach w Warszawie na Akademii Katolickiej. Myślę, że jest naprawdę, to jest ogromna liczba. Mhm. Większość z nich to są świeccy ze wspólnot charyzmatycznych, którzy zaraz będą magistrami i będą mogli, no właśnie, co będą mogli? To jest to pytanie.
Uczyć w szkole. Gdzie nas nie chcą.
I jeśli pójdą na katechetykę, tak? Mhm. Ja przyszedłem na teologię ogólną, bo siebie w szkole nie widzę osobiście.
Dlatego pytałem o te przygotowanie teologiczne.
Wiem, no, wyłapałem, ale nie ciągnąłem specjalnie wątku. W każdym razie naprawdę widzę, że świeckich jest wielu, którzy są naprawdę fajni, dojrzali i odpowiedzialni. Tylko no, potrzebujemy wypracować system, który no, będzie w stanie też się z tym zmierzyć, prawda? I wykorzystać potencjał. Także no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co, no, u mnie mówię, no, staram się z władzami u mnie lokalnymi w kościele być w kontakcie. Wiedzą, co robię. Gdyby mi kiedyś któregoś pięknego ranka powiedzieli, Marcin, nie możesz, no to zrobiłbym sobie po prostu wakacje i w końcu odpoczął. Były takie momenty w przeszłości, że się zastanawiałem, nie? Czy tak nie będzie przypadkiem.
Chciałem to zapytać, czy były takie momenty próby, że Marcin, poczekaj, na razie nie masz zgody, musimy to rozeznać. Były takie momenty, nie pamiętam, ze strony władzy.
Nie było takich sytuacji, w sensie zawsze podlegałem pod proboszcza od samego początku i takie było rozwiązanie u nas z diecezji. Więc jeśli proboszcz mi mówił, Marcin, nie jedź, to nie jechałem. Nigdy biskup jakby nie miał za bardzo chyba czasu, ani ochoty, ani, no nie było to jego może jakieś takie najważniejsze zadanie w diecezji, żeby się mną zajmować. Mam bardzo dobre kontakty z moim biskupem pomocniczym, który teraz jest administratorem w diecezji. To mamy bardzo dobrą relację, on mnie bardzo wspiera. No zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? W każdym razie nigdy nie było sytuacji, w której dostałbym zakaz, bo gdybym dostał, no to pewnie no na 100% bym po prostu był posłuszny temu, co byłoby powiedziane. Przekornie czasami mówiłem, w końcu bym sobie odpoczął, tak? Bo to jest naprawdę wymagająca posługa. No ale mówię, nie było takiej sytuacji do tej pory. A co będzie? Zobaczymy.
Zróbmy sobie krótką pauzę. Zapytam tak. Charyzmatyk, przewodniczący modlitwą o uzdrowienie TGD, czy może mocniej w duchu? Czego posłuchamy?
No to pójdźmy w TGD.
Dobrze. TGD i za chwilkę wracamy. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana. Co to za wspólnota charyzmatyczna? Odnowa w Duchu Świętym. Wspomniałeś, jeśli chodzi o twoje nawrócenie, że ktoś z odnowy się do ciebie zgłosił i to był starszy pan. To tak. Tak. Dzisiaj odnowa w Duchu Świętym, przynajmniej w naszej diecezji, to taka troszkę wspólnota no, już dojrzałych osób, doświadczonych. Nie miałeś oporu, żeby wejść do wspólnoty ludzi starszych od ciebie?
No to było bardzo wszystko szybkie. To się działo tak z dnia na dzień. To moje nawrócenie było wieczorem, a dzień później czy dwa dni później dostałem propozycję, żeby przyjść na spotkanie. Więc no ktoś mnie chciał, więc poszedłem, nie? Więc nawet nie miałem takiej wiedzy, kto tam będzie i czy to będą starsi, czy to będą młodsi. No generalnie to był rok chyba, który spędziłem wtedy, czy rok z kawałkiem w tamtej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym. I bardzo wiele się od nich, myślę, też nauczyłem. Nauczyłem się takiej właśnie modlitwy spontanicznej, jak to w ogóle w grupie wygląda, jak to jest się razem modlić. Moim pierwszym zadaniem w grupie modlitewnej, to jest śmieszna historia, czyli moja pierwsza misja w kościele to było drukowanie ogłoszeń. Także starałem się być wierny co tydzień i przynosić nowe ogłoszenia wydrukowane na spotkania wspólnoty. Także takie były początki. No i później powstała wspólnota Głos Pana, którą chcieliśmy, żeby, no, żeby charakteryzowała się tym, co mieliśmy w sercu, czyli uwielbieniem Pana Boga. No gdzieś tym, co było dla mnie później już takie trudniejsze na spotkaniach modlitewnych, odnowowych, było to, że wszystko tam było bardzo dobrze wyliczone czasowo i takie mocno schematyczne. My jako młodzi trochę potrzebowaliśmy więcej
wolności
i więcej tego uwielbienia, bo miałem wrażenie, dzisiaj mam takie wrażenie też po tych latach, że jeśli na spotkaniach naszych wspólnot nie koncentrujemy się na uwielbieniu Pana Boga, no to się robi kółko wzajemnej adoracji. I adorujemy swoje problemy, swoje potrzeby, swoje prośby, a nie Pana Boga, który je realnie może rozwiązać i który może realnie zainterweniować. No dlatego zaczęliśmy uwielbiać. Był z nami ksiądz, który nam też wiele mówił na temat modlitwy uwielbienia. No i na modlitwie uwielbienia powstała wspólnota Głos Pana, która jest przyparafialną wspólnotą, charyzmatyczną wspólnotą, aczkolwiek w strukturach odnowy nie byliśmy nigdy. No teraz jesteśmy w strukturach, czy jakby no w tym ciele charyz, można powiedzieć, bo to struktury może nie są jako wielkie, jako takie, ale w tej duchowości, która jest proponowana dzisiaj w Kościele.
Okej. I jaką modlitwę polecasz? Czasami są poradniki. Modlitwa, która działa, modlitwa, której Pan Bóg najbardziej wysłucha. Na podstawie twojego doświadczenia, także tej wspólnotowej modlitwy, dobra modlitwa to jaka?
To taka, która cię karmi. Czy ja nie jestem fanem takich właśnie tekstów typu to jest najlepsza modlitwa i tak dalej. Wszyscy wiemy, że tak czasami się mówi.
Tutaj przymrużymy oko oczywiście.
Wiemy, tak. My tu się mrużymy do siebie, niego nie widać, ale tak jest. Ale faktycznie no, dla mnie uważam, towarzysząc ludziom w ich życiu duchowym, często im mówię, módl się taką modlitwą, która cię karmi. Czyli módl się taką modlitwą, która cię buduje, która kiedy się modlisz, czujesz, że przynosi ci duchowy wzrost. No i to jest, uważam, klucz. Może być tak, że na początku twojego życia duchowego jakaś modlitwa będzie cię karmiła bardziej, a później poczujesz, że przestała i być może dobrym rozwiązaniem jest to, żeby zmienić formę modlitwy w pewnym momencie, bo zmienia się twoje tempo życia duchowego, zmienia się twój poziom życia duchowego. Wtedy fajnie mieć kogoś, kto ci towarzyszy, żeby ci mógł podpowiedzieć, prawda? Jakiś towarzysz duchowy, czy to duchowny, czy świecki, ale z większym doświadczeniem duchowym niż ty sam. Bo wtedy ta osoba może ci pomóc odkryć, czy to jest pokusa, żeby odłożyć tę modlitwę, czy to może jest zaproszenie Pana Boga, żeby ją zmienić. Bo faktycznie jest tak, że my się czasami za bardzo zafiksujemy na formie modlitwy, zapominając o Panu Bogu, który jest głównym celem tej modlitwy, w którym mamy dotrzeć. I potem się nam robi taka cienka granica między chrześcijańską modlitwą a magicznym rytuałem, którym próbujemy sobie magicznie wyczarować odpowiedź na modlitwę. Nie? I dlatego potrzebujemy takiej czujności, myślę, i takiej dojrzałości w tym i ludzi dookoła siebie, którzy są krok przed nami w życiu duchowym, dlatego potrzebujemy wspólnoty.
Mhm. Czy to jest to przechodzenie od religijności do wiary, o którym wspominałeś przy okazji opowiadania o swoim nawróceniu? Od religijności do wiary. To tyczy się także modlitwy?
Myślę, że jak najbardziej. Że można być człowiekiem bardzo dużo modlącym się, znającym wiele modlitw, a będącym sercem daleko od sedna tej modlitwy. Mhm. Mnie to bardzo porusza, że Pan Jezus często w Ewangeliach, kiedy się modli, nawet kiedy posługuje chorym, on robi to w moment. Nie? Znaczy, mówi do ślepego, przejrzyj. Do paralityka mówi, wstań. To nie są długie modlitwy. Ale długi czas spędzał z Ojcem sam na sam na modlitwie na górze.
Po nocach.
Po nocach. Mhm. I to są takie momenty, gdzie to jest pewien taki ideał, myślę, do czego Pan Bóg nas zaprasza, żeby ten czas sam na sam z Bogiem spędzać i w modlitwie takiej, żeby się zbliżać do Niego, no właśnie, często w ukryciu, na modlitwie wspólnotowej również, żeby przybliżać się do Niego, ale kiedy idziemy służyć, rzeczy nie muszą dziać się długo. My często, to jest nasze doświadczenie modlitwy o uzdrowienie, że czasami naprawdę wystarczy słowo, wystarczy moment, znika guz, który był przed chwilą. Ostatnio widzieliśmy świadectwo, była kobieta, która na modlitwę do mikrofonu, kiedy modliliśmy się nad zgromadzonym tłumem, w imię Jezusa oczy niewidome widziały, kobieta zaczęła widzieć, a miała uszkodzony nerw wzrokowy, to było niemożliwe. I to nie była długa modlitwa. Więc wydaje mi się, że trzeba też rozróżnić ten czas budowania relacji z Panem Bogiem, kiedy robisz to sam, a czym innym jest czas posługi, bo ja sam z perspektywy posługującego kiedyś prawie wpadłem w taką pułapkę, że bardzo dużo posługiwałem, bardzo dużo modliłem się nad ludźmi, a brakowało mi czasu na osobistą modlitwę i było blisko, żebym się wypalił. A ludzie by mi mogli powiedzieć, przecież ty się ciągle modlisz, ciągle jeździsz, ciągle służysz, ciągle na mszy jesteś, ale czym innym jest posługa, a czym innym jest mój czas jeden na jeden, mój wolny czas, który potrzebuję zdecydować, komu oddam.
Znasz kontemplację ewangeliczną według Ignacego? Przeszedłeś rekolekcje ignacjańskie. Tak. Kontemplujesz Ewangelię? Starasz się w tych scenach jakoś odnaleźć, popatrzeć z takiej wewnętrznej perspektywy, jakbyś tam był?
No tak, no Ignacy nam proponuje i medytację, która jest myślą, modlitwą, i kontemplację, która właśnie zaprasza do wejścia zmysłami do Ewangelii. Tak, myślę, że staram się, chociaż uważam, że cały czas za mało, że potrzebuję cały czas więcej tego czasu z Panem Jezusem sam na sam. To jest coś też, o co walczę w tym wielkim poście. Ale myślę, że takie doświadczenie Pana Boga na tej modlitwie, w kontemplacji czy w medytacji jest bardzo mocno zależne od Jego łaski. Mhm. Że to nie zawsze jest tak, że Ty sobie oddzielisz ten czas dla Niego i przeżyjesz nie wiadomo co wtedy. Od nas liczy jakby to, co do nas należy, to wierność. Wierność postanowieniu, nie? Że ja się będę modlił, że ja będę spędzał czas z Bogiem, że ja z Nim po prostu będę. A tym, co należy do Pana Boga, to jest to doświadczenie, które my możemy przeżyć, które jest całkowicie Jego łaską. Więc mam takie momenty, gdzie faktycznie doświadczam tej bliskości w taki sposób, że tej modlitwy się nie chce kończyć i że to jest coś, co po prostu naznacza cały twój dzień. Ale bardzo często to są modlitwy, gdzie ja po prostu wiernie trwam. I to jest coś, do czego mnie zaprasza Pan Bóg i nas zaprasza Pan Bóg. Trzeba mu zaufać, że On wie, kiedy nam takie doświadczenie zaserwować.
Pustka na modlitwie. Kiedyś opowiadałeś, że bywają takie pustki, kiedy ewangelizujesz i nie wiesz, co masz powiedzieć przez chwilę. Mhm. A na modlitwie pustynia też doświadczasz czasami?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że można by się było, słuchacze by się mogli niepokoić, gdybym powiedział, że nie. Myślę, że to jest normalne i to jest dowód i oznaka życia duchowego, że czasami jest pustynia, a czasami właśnie takie doświadczenie, o którym mówiliśmy, nie? Że napełnia cię obecność Pana Boga i czujesz Jego bliskość. Generalnie myślę, że często czuję Jego bliskość, bo kiedy sobie uświadamiam, że On jest, to już coś zmienia we mnie. Mhm. Ale bywają takie momenty faktycznie, gdzie bywają te pustynie zawinione i niezawinione. Czyli są takie pustynie, święty Ignacy też o tym mówi, gdzie na przykład sam wszedłeś w grzech i dlatego masz pustynię, więc żeby wyjść z tej pustyni, musisz zerwać z grzechem. Mhm. Prosta sprawa. Ale są takie pustynie, gdzie się modlisz, jesteś pobożny, nie zaniedbałeś niczego, jest wszystko okej, masz życie sakramentalne, a przychodzi pustynia. No i Ignacy mówi wtedy, najprawdopodobniej to jest pustynia, którą zesłał Pan Bóg, ale ona jest zapowiedzią takiej rychłej zmiany w przyszłości, że za chwilę, za moment możesz się spodziewać, że wejdziesz w jakieś nowe doświadczenie w życiu duchowym, do którego cię ta pustynia przygotowywała. Zresztą jak z Jezusem na pustyni, który wyszedł z pustyni i wchodzi w posługę mocy. Mhm. To jest jakieś takie prawo życia duchowego i warto o tym wiedzieć, kiedy przechodzimy taką pustynię. Trzeba sobie najpierw też odpowiedzieć na pytanie, czemu ją przechodzę, nie? Czy to jest zawinione, czy nie zawinione. No i wtedy zobaczyć, jak z tej pustyni wyjść.
Czy tego nauczyłeś się w czasie studiów teologicznych? Z twojej praktyki modlitewnej, życiowej coś z tej teologii udało się dołączyć, dorzucić?
No ja myślę, że bardzo wiele w moim życiu się zadziało przed tą teologią całą. I faktycznie tak jest, że jakby teologii nie zawdzięczam sukcesu w moim życiu duchowym, ale muszę powiedzieć, że dużo mi dają te studia. I w ogóle mamy świetnych wykładowców. To jest coś, za co jestem mega wdzięczny, że zawsze jak przyjeżdżam na wykłady, to naprawdę wykładowcy są świetni. Mhm. Chcę ich się słuchać. To są ludzie z pasją, którzy naprawdę wiedzą, o czym mówią. Dlatego tak, były rzeczy, które na przykład poszerzyły moją wiedzę, które używałem później do pisania książki, na przykład o łasce. Pamiętam, miałem wykłady charytologię z księdzem profesorem Skrzypczakiem i fajne rzeczy udało mi się wyciągnąć z tych lekcji też do książce, gdzie pisałem o życiu w łasce. Mhm. Czy z siostrą Judytą Pudełko wykłady, no to jest taka kobieta i taka siostra, która po wykładach dostawała owację na stojąco, na przykład po 4 godzinach. No to jest naprawdę niesamowite mieć takich ludzi, którzy nie tylko mają przeogromną wiedzę, ale widać, że to jest ich życie, to jest ich pasja, to życie z Bogiem jest czymś takim naprawdę cennym. No i tego się chce słuchać. Mhm. Dlatego myślę, że z tej teologii na pewno wiele wyciągam, wiele wyjmuję. No, ale moje życie z Bogiem zaczęło się wcześniej i myślę sobie, że nawet fajnie, że to jest ta kolejność, że najpierw doświadczyłem Boga, którego potem próbuję choć trochę tam zrozumieć przez tą teologię, ale wiem, że to się nigdy nie uda i nawet nie próbuję, bo ja mogę czytać teraz różne dywagacje na temat, jak to naukowcy wyjaśniają przejście przez Morze Czerwone, jak to jest wszystko, powiedzmy, do wytłumaczenia, tak? Ale ja wiem, że poznałem Boga, który potrafi to zrobić, więc nie mam z tym żadnego problemu.
Podobno byłeś spokojnym i ułożonym piłkarzem, nie wiem, czy to w ogóle możliwe do połączenia, ale ktoś o tobie powiedział, grzeczny piłkarz. Twoi adwersarze, odpowiadasz na komentarze, spotykasz się z ludźmi, którzy zarzucają ci to, ci owo, no chociażby wyświechtana pęta kostalizacja kościoła, tak? Tutaj nagle świecki lider, a księża już nie będą potrzebni. Spotykasz się z takimi ludźmi, rozmawiasz?
No, jeśli wykazują chęci do tego, żeby się spotkać, to ja jestem otwarty, aczkolwiek no, nie było za dużo takich sytuacji. Mm-hmm. Raczej to były artykuły albo jakieś tam filmy w sieci. Mniej ktokolwiek chciał się spotkać i w jakiś sposób skonfrontować. Dlatego raczej nie miałem takich sytuacji za bardzo. Raz z mojej inicjatywy pojechałem do księdza, który zrobił mi taki dość nieciekawy PR w internecie jakiś czas temu. No to zrobił kolację, przeprosił, bo po prostu przyjechałem i twarzą w twarz chciałem wyjaśnić sytuację, więc takie sytuacje bywały. Mhm. Ja jestem otwarty, bo to też nie jest tak, że ja uważam, że wiem wszystko najlepiej i że teraz pozjadałem wszystkie rozumy i to, że mnie jest wszędzie pełno, to znaczy, że Marcin Zieliński wie najlepiej. Nie. Ja mam wokół siebie ludzi, którzy mnie znają, którzy są moimi przyjaciółmi. Powiedziałem im, słuchajcie, macie prawo powiedzieć do mojego życia to, to i to. Jeśli coś się wydarzy, powiedzmy, zobaczycie, że się opuszczam w modlitwie, zachowuję się nie tak. Możecie do mnie mówić rzeczy, które uważacie. Mój proboszcz, który przez lata był opiekunem naszej wspólnoty, on pierwszy mi zawsze temperował nosa, nawet jak wydawało mi się, że naprawdę nawet myśli złej nie miałem. No i to wszystko sprawiło, że mając wokół siebie ludzi, którzy mają prawo mówić do twojego życia, myślę, trzymam się tej drogi. Także ich słucham, a ludzi, którzy po prostu nawet nie mają zdjęcia profilowego na Facebooku i próbują teraz od ciebie wyciągać nie wiadomo jakie rzeczy, no to szkoda czasu, bo jak ktoś nie ma odwagi wstawić swojego zdjęcia i się podpisać prawdziwym nazwiskiem, no to czemu ja mam tracić czas, żeby z nim rozmawiać?
Jasne. Zwłaszcza jeśli ktoś próbuje się podszyć pod siebie, ciebie samego. Takie też są
popularne. No też bywa, tak. To teraz dość popularne. Mm-hmm. Wyłudzanie jakichś tam pieniędzy i na sierocińce w Afryce, tak.
Okej. Okay. Taki prostszy może zarzut, że ludzie przychodzą dla sensacji, tak? Nie widzimy cudu Eucharystii, a oczekujemy cudów na modlitwie o uzdrowienie z Marcinem Zielińskim. Mm-hmm. I to, że ludzie przewracają się, kiedy nakładasz na nich ręce, no to to robi wrażenie, tak?
No ja mam bardzo takie, myślę, trzeźwe podejście do tego tematu, to znaczy do takiego zarzutu. To, że ludzie przychodzili i przychodzą z różnych powodów, to jest jasne. I chwała Bogu, że przychodzą. Mhm. Za czasów Pana Jezusa też tak było. I tego nie zmienimy. I Pan Jezus, dając nam nakaz, abyśmy szli, głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych, daje nam to same narzędzie, z których On sam korzystał. Więc jeśli za czasów Jezusa tak było, to i takie same rzeczy będą dzisiaj. I to jest dobry znak, nie zły. Mądrością naszą w Kościele powinno być to, by umieć zamiast to krytykować, to to wykorzystać. Mhm. Zamiast mówić, o, przyszli po sensację i w ogóle robić z tego powodu dramę, to zastanowić się, okej, przyszli. Ktoś z nas zrobił robotę, zaciągnął ludzi do Kościoła. Jak mogę im dzisiaj dać Jezusa w tym Kościele tak, żeby oni chcieli tu wrócić? I uważam, to jest... myślenie mądrego księdza, mądrego duszpasterza. Tylko trzeba najpierw się wyzbyć swoich kompleksów albo jakichś takich swoich, nie wiem jak to nazwać i jak to inaczej opisać, swojego może ego trochę, bo to chyba tak to wygląda czasami. I wtedy skupić się na człowieku, który jest w potrzebie, a nie na sobie, bo to wydaje mi się trochę na tym bazuje. Więc jeśli jest człowiek w Kościele, to tak jest. No i co? Uważam, że to jest ogromny dar, który nam Pan Bóg dał. Mówię tutaj o tych spotkaniach, o tym, że ludzie dzisiaj się gromadzą. Mówimy o kryzysie w Kościele. A nasze doświadczenie jest takie, że ludzie przychodzą po wielu latach, spowiadają się po wielu latach. Niektórzy są pierwszy raz w Kościele, odkąd w ogóle pamiętają. Mhm. I tak jak mówię, to jest moje podejście. Wykorzystajmy to, co dzisiaj działa. Jeśli mamy narzędzia, to ich nie lekceważmy, bo widocznie w tym dzisiaj Duch Święty jest, działa w ten sposób i zastanówmy się, co zrobić, żeby ci ludzie zostali, przyszli do sakramentów. I tak jak mówię, to jest moje zadanie, które ja dzisiaj widzę. Pokazać Boga, który żyje, który działa, który cię zna, kocha i który chce mieć z tobą bliską relację i to wszystko ma nas doprowadzić do relacji z Nim później w Kościele. Czego dowodem jest moja wspólnota. Kiedy zaczynaliśmy, nie było nikogo. Dzisiaj mamy prawie 200 osób i wielu z nich to są ludzie, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego z Kościołem, a dzisiaj sami służą. Mhm. Więc skoro działa, to po co z tym walczyć?
Proste. Na koniec rada dla naszych słuchaczy, jak nie zmarnować Wielkiego Postu. Co można jeszcze zrobić, żeby dobrze przejść z Jezusem przez Jego Paschę?
Myślę, że spróbować się zatrzymać. To jest coś, co jest zawsze po naszej stronie. Pan Bóg się za nas nie zatrzyma. Mhm. Jak pędzimy, to my musimy powiedzieć sobie stop i powiedzieć sobie może dzisiaj albo na jutro po prostu powiedzieć: Panie Jezu, jutro daję Ci ten czas, zaplanować sobie coś, powiedzieć: to jest jutro dla Ciebie, pójść na adorację na chwilę, nie wiem, dłuższą, zamknąć się w pokoju na modlitwę, zrobić coś ponad program, ponad taką przeciętność. I myślę, że jak my z naszej strony się zatrzymamy, no to Pan Bóg zrobi swoje. Zresztą to mówi Słowo Boże. Zbliżcie się do mnie, zbliżę się do was. Mhm. No i chyba to by była ta rada, bo nie wierzę za bardzo w to, że możemy zrobić dużo więcej, bo to łaska Boża robi w nas te wszystkie rzeczy, które są trwałe i później zmieniają nasze życie. Ale zatrzymać się możemy sami na pewno.
W imieniu naszych słuchaczy dziękuję serdecznie za tę rozmowę i za tę radę. Zatrzymać się. Ja za uwagę dzisiejszym słuchaczom dziękuję. Naszym gościem był Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana, ewangelizator i ten, przez którego Pan Bóg działa duże rzeczy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czartecki.